Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Rozmawiam z Wojciechem Kłosowskim, który ma wieloletnie doświadczenie eksperckie w rozwoju lokalnym, w tym w rewitalizacji. Wojtek, witamy w naszej rozmowie, w naszym wirtualnym studiu.
Witam.
Wojtku, chciałem zapytać Cię, czy w procesach rewitalizacji w Polsce przez ostatnie kilka lat lokalne dziedzictwo jest wykorzystywane optymalnie według Ciebie?
Żeby na to odpowiedzieć w taki pogłębiony sposób, trzeba byłoby po pierwsze się zastanowić, czy samorządy wiedzą, co to jest rewitalizacja, a po drugie, czy samorządy wiedzą, co to jest dziedzictwo lokalne. I pod jednym i pod drugim względem jest olbrzymie zróżnicowanie. To znaczy, w momencie jak się pojawiła w 2015 roku nowa ustawa o rewitalizacji, to stan ówczesnej wiedzy w samorządach był taki, że dominowało takie podejście błędne, że rewitalizacja to jest przede wszystkim proces rewaloryzacji zabytków i że trzeba znaleźć zabytkowe budynki w mieście i pieniądze z rewitalizacji posłużą na ich wyremontowanie. Dość szybko to się na szczęście zmieniło. Rewitalizacja jest dużo głębszym procesem uzdrowienia rozwoju miejskiego. Jej oś ciężkości jest w obszarach społecznych i gospodarczych, ale ona oczywiście ma też aspekt interwencji w substancję miejską. I bardzo często jakoś się przecina z dziedzictwem kulturowym, które jest w tej substancji obecne. I teraz ta druga część pytania, czy samorządy rozumieją, po co im to dziedzictwo? Czy to dziedzictwo jest tylko kłopotem, ciężarem? Czy to dziedzictwo jest kosztem, który trzeba ponieść? Czy to dziedzictwo jest może szansą? Też powiedziałbym, że jest bardzo zróżnicowana tutaj wiedza w samorządach, taka świadomość w samorządach. Tak na ogół się, wydaje mi się, że na ogół samorządy nie spinają tego w jakąś funkcjonalną całość. To znaczy świadomość tego, po co im jest dziedzictwo i czy jest, i w jakim sensie jest szansą rozwojową, nie jest dobrze wkomponowane w to, jak samorządy myślą o rewitalizacji. To pojedyncze przykłady to są przykłady jakoś tam optymistyczne, a takiego optymalnego przykładu, genialnego połączenia rewitalizacji z dbałością o dziedzictwo chyba w Polsce nie potrafił znaleźć. Może dlatego, że mam zawyżone wymagania.
Dodajmy, że masz wykształcenie związane z kulturą i sztuką, bo ty, Wojtek, jesteś...
Tak, ja jestem z wykształcenia architektem wnętrz, kończyłem na Akademii Sztuk Pięknych Wydział Architektury i Wzornictwa, no i przez dużą część mojego życia się zajmuję w jakiś sposób również dbałością o architekturę zabytkową. Robiłem dla województwa mazowieckiego program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jeszcze aktualnie obowiązujący. Jakby znam te obie dziedziny od strony tworzenia programów i dlatego mówię z pełną odpowiedzialnością, że takiego wymarzonego, harmonijnego połączenia w Polsce byłoby jakby trudno szukać. Ale są jakieś obiecujące próby.
To zanim dojdziemy do pytania o Twoje rekomendacje, w jaki sposób dochodzi do tego optymalnego sposobu ujęcia dziedzictwa, wykorzystania jego potencjału w procesach rewitalizacji, to powiedz proszę o tym, które według Ciebie miasta dobrze zajmują się dziedzictwem, dobrze ujmują dziedzictwo w rewitalizacji, niekoniecznie tylko to dziedzictwo materialne.
Ciekawym przykładem jest Łódź. Łódź dlatego jest ciekawym przykładem, że ona ma po pierwsze olbrzymią skalę wyzwań pod tym względem. Ma i bardzo ciekawe dziedzictwo materialne i równie ciekawe i unikalne dziedzictwo niematerialne jako miasto przemysłu włókienniczego, miasto takie czterokulturowe, czteronarodowe. Olbrzymia skala wyzwań, jeżeli chodzi o pielęgnowanie tego dziedzictwa, takiego właśnie zróżnicowanego, nietypowego, niepowtarzalnego w innych miastach. i też olbrzymia skala procesu rewitalizacji. Na ile to się jedno z drugim łączy w Łodzi? Powiedziałbym tak, są jakieś tam obiecujące punktowe przykłady, ale takiego całościowego, spójnego myślenia o dbałości o dziedzictwo w kontekście rewitalizacji, no, jeżeli jest, to nie na takim wymarzonym poziomie. I tutaj chyba przeszkodą jest taka przytłaczająca skala wyzwań w przypadku Łodzi, że być może rzeczywiście jak ktoś się bierze za program rewitalizacji Łodzi, to bardzo trudno jest przy środkach, jakimi Łódź może dysponować, jest bardzo trudno wymyślić, od którego końca zacząć, bo skala wyzwań tam jest no niewyobrażalna. Jeżeli mamy kilka tysięcy zespołów fabrycznych, zabytkowych w Łodzi, a taka jest skala tego, no to sobie łatwo wyobrazić. A każdy z tych zespołów to jest wiele obiektów, czasami bardzo zdewastowanych, bardzo często równocześnie bardzo cennych. Z tym wszystkim się jeszcze wiąże na ogół jakaś dość żywa historia, dziedzictwo niematerialne, tradycja włókiennicza, najróżniejsze wątki z historii Łodzi. No to jeżeli tutaj czegoś bym realistycznie oczekiwał, to dobrego początku takiego bardzo, bardzo wieloletniego procesu. I ten dobry początek może jest, no może skoryguję tutaj początek tego, co powiedziałem, może być może w przypadku Łodzi to jest tak, że na tyle, na ile tam się troska o dziedzictwo splata z rewitalizacją, to jest maksimum tego, co w tych realiach na razie dało się oczekiwać.
To jeszcze dopytam o tą Łódź, zanim jeszcze zapytam o inne przykłady. A co według ciebie jest dobrą, pozytywną i taką godną naśladowania praktyką Łodzi w kontekście dziedzictwa w rewitalizacji, która może być inspiracją dla innych miast, niekoniecznie największych?
Nie chcę tutaj dawać odpowiedzi banalnych, nie chcę dawać odpowiedzi w postaci listy, nie wiem, zabytkowych obiektów, którym w ramach rewitalizacji nadano jakieś funkcje ciekawe i wyremontowano je. Takich przykładów jest dużo w różnych miastach. W Łodzi spróbowano zrobić coś ciekawszego, mianowicie odtworzyć troszeczkę w jakimś zakresie, w jakim jest to sensowne i możliwe, jakieś wątki dziedzictwa niematerialnego, obyczajów, kultury miejskiej z czasów, kiedy Łódź była właśnie miastem włókienniczym, podwórkowych zabaw dzieciaków, które jeszcze pamiętają najstarsi mieszkańcy. I się okazuje, że jak się, czy inaczej, czy łódzkiej tradycji takich spotkań podwórkowych, które jeszcze przed II wojną światową i tuż po wojnie były jakby żywym obyczajem kontynuowanym przez pokolenia, a dzisiaj już zamarły, tak zwane fajranty, czyli takie spotkania po zakończeniu pracy, gdzie się po prostu sąsiedzi i ludzie pracujący w tej samej fabryce wraz z rodzinami wychodzili razem na podwórko przy piwie, przy jakiejś muzyce wykonywanej na żywo, grano w jakieś gry, rozmawiano, tańczono. No i to taki przykład odgrzebywania tych wątków dziedzictwa, czyli tego, co zamiera dużo szybciej niż obiekty dziedzictwa materialnego. To jest ciekawe w Łodzi. To się spotykało już w pilotażu rewitalizacji z bardzo, bardzo takim przychylnym odbiorem mieszkańców i do tego właśnie młodego pokolenia, które nie ma szans pamiętać tych tradycji, natomiast bardzo chętnie wchodzi w taką, no, chyba już nie nazwę tego kontynuacją, tylko takie odtworzenie pewnych wątków dziedzictwa niematerialnego.
Tak, dziękuję bardzo. Ja bym, mam nadzieję, że porozmawiamy jeszcze w przyszłości z osobami z Łodzi, bo Łódź rzeczywiście jest ikoną polskiej rewitalizacji ostatnich lat. Natomiast ja pamiętam też te programy w szkołach łódzkie, gdzie nauczyciele szkoły włączyły się właśnie w to działanie dotyczące uświadamiania czy budowania poczucia dumy czy budowania tożsamości na podstawie związku z dziedzictwem i materialnym, i niematerialnym. Młodych Łodzian z miastem, prawda?
Tak. Tam jest to zrobione w sposób niezwykle pomysłowy, bo jak sobie wyobrazimy lekcję szkolną na temat dziedzictwa, to wielu z nas ma takie doświadczenie, że szkoła potrafi każdy temat zakatrupić i go omówić jakoś śmiertelnie nudno. Otóż w Łodzi wymyślono coś kapitalnego, mianowicie tak zwane kluby detektywów łódzkich. i młodzież poznaje dziedzictwo właśnie i materialne, głównie materialne, w taki sposób, że dostaje w ramach takiego klubu, który jest prowadzony przez nauczyciela, ale się jego zajęcia odbywają po lekcjach i na mieście, a nie w szkole. Dostaje młodzież takie zadania typu detektywistycznego, odszukanie czegoś w przestrzeni miasta, znalezienie jakichś elementów, które z kolei są wskazówkami do wykonania następnego zadania i tak dalej. No, taki rodzaj gry miejskiej, która jednocześnie służy...
To budowanie tożsamości, prawda?
Tak, ale też budowaniu takiego żywego, autentycznego zaciekawienia swoim miastem. To jest chyba ważniejsze. Bardzo trudno się tak zafascynować emocjonalnie na lekcji z podręcznikiem, ale jak się chodzi po mieście, jak się nagle zauważa, ile ciekawych elementów jest w kamienicach, że jak się wejdzie na klatkę, to tam jest taki fascynujący witraż z motywami afrykańskimi. Skąd te motywy tam się wzięły, tak? W tej łodzi, która od Afryki jest jednak daleko. Młodzież znakomicie ten program przyjmuje, bardzo on jest żywo odbierany, też przez nauczycieli jest bardzo dobrze recenzowany i chyba, o ile mi wiadomo, on ma taką kontynuację, że teraz już te bardziej doświadczone grupy młodzieży wymyślają zadania detektywistyczne dla kolejnych pokoleń uczniów, więc to jest takie wejście tego wchłaniania wiedzy o dziedzictwie w taki obiekt społeczny, tak? Nie tylko instytucjonalny, że szkoła czegoś naucza, tylko młodzi ludzie uczą młodych ludzi.
Rozumiem, dziękuję. To oczywiście ta Łódź to jest też szkatułkowa i od razu przypomina nam się różne rzeczy, bo wiemy, że jesteś głównym autorem gminnego programu rewitalizacji dla Łodzi, a też w Łodzi wspólnie robiliśmy bardzo duży projekt szkoleniowy i tam zostawiliśmy sporo nie tylko potu, ale też emocji i stamtąd też wywieźliśmy, ja na pewno, bardzo dużo też nauki. Ale spróbujmy zatrzymać temat łódzki i porozmawiać o innych miastach, i tych większych, i tych mniejszych. Przychodzą Ci do głowy jeszcze jakieś inne przykłady miast czy działań rewitalizacyjnych czy projektów, w których dziedzictwo zostało wykorzystane w sposób bliski do optymalnego, czy bardzo dobry, czy ciekawy, czy inspirujący?
Być może jakby wartościowsze od omawiania sukcesów jest omawianie rzeczy, które się nie do końca udały, bo wtedy można się zastanowić, dlaczego się nie udały i to jest jakby pożyteczne dla unikania błędów w przyszłości. Ja jestem też autorem programu rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego. Tu mamy, jak w ogóle w miastach zachodniej Polski, mamy specyficzną sytuację dziedzictwa. To trzeba sobie powiedzieć, że w Szczecinie funkcjonuje takie powiedzenie, które dotyczy chyba też i Wrocławia, i Zielonej Góry, i Gorzowa, i mniejszych miast tak zwanych ziem zachodnich. Mury Szczecina mówią po niemiecku. I teraz ja bym jeszcze nałożył na to troszeczkę inną perspektywę. Mianowicie my mamy też we wschodniej Polsce miasta, które też przeszły w najnowszej historii bardzo głęboką wymianę ludności. Znaczy dzisiejsi mieszkańcy nie są w sensie ludzkim dziedzicami bezpośrednimi tego, co materialnie tworzy te miasta. Tu mam na myśli miasteczka żydowskie wschodniej Polski, w których czasami w takim Chełmie na przykład 80% ludności pewnie się wymieniło po wojnie. I olbrzymia część dziedzictwa materialnego jest żydowska, tak jak w Gorzowie, czy Szczecinie, czy Wrocławiu, niemiecka. A z kolei ludność w olbrzymiej części się wymieniła po wojnie, w niektórych miastach prawie w całości. I to jeszcze w dodatku w dwóch falach w wypadku miast zachodnich, bo tam był napływ ludności polskiej, a następnie po akcji Wisła była fala przesiedleń ludności i narodowości ukraińskiej. I teraz tam mówienie o dziedzictwie to jest po pierwsze splot różnych delikatności, a po drugie nie ma jednego modelu, którego by można było oczekiwać. Jest prosto tam, gdzie jakby dzisiejsi mieszkańcy są dziedzicami tego, co jest zawarte w budynkach, w układzie miasta urbanistycznym i tak dalej. A tam ta ochrona dziedzictwa i w ogóle dbałość o dziedzictwo, czy też może lepiej mówić dialog z dziedzictwem, ma ileś tych warstw. Czy częścią dziedzictwa jest to dziedzictwo materialne zastane, a częścią dziedzictwa jest to dziedzictwo niematerialne przywiezione. Prawda?
I to z kilku stron, tak?
I to z kilku stron w różnych okresach. I chyba optymalne jest w rewitalizacji dbanie o całość tego. I w Gorzowie takim moim niedosytem, jednym z elementów, który się nie udał, jest to, że w Gorzowie mamy bardzo istotną dla tego miasta mniejszość cygańską. Z pełną świadomością nie mówię romską, tylko cygańską, bo akurat gorzowscy cyganie tak sobie życzą być nazywani. Oni mówią, że zdają sobie sprawę z tego obciążenia różnymi negatywnymi skojarzeniami słowa cygan, ale oni uważają, że mają prawo sobie walczyć o to słowo i wspierać te
sprawy. Nie tylko gorzowscy. W Mołdawii król cygański w Sorokach też każe nazywać się królem cygańskim. Aha. Przepraszam.
Tak. No i teraz tak. Gorzowscy cyganie mają olbrzymi taki pozytywny wkład w kulturę tego miasta. Jest tutaj duży festiwal cygański co roku. Romane Divesa, Dni Cygańskie. Jest znakomite dziedzictwo. No tutaj z Gorzowa pochodziła słynna papusza, poetka cygańska. I tak dalej. Przy okazji rewitalizacji myśmy mieli jeden z projektów, który dotyczył właśnie stworzenia takiego miejsca żywej pamięci po tym dziedzictwie romskim, cygańskim, czyli takiego ośrodka imienia Bronisławy Weiss, czyli papuszy. I z najróżniejszych powodów, ale głównie no, takich trudności zdobywania środków na projekty rewitalizacyjne, ten projekt wypadł. Teraz jest szansa być może, że on jakby się zrealizuje w kolejnym etapie, ale jeszcze na razie cały czas mam taki niedosyt. A to jest przykład, że nie tylko ta dbałość o dziedzictwo bardzo odległe, ale takie dziedzictwo najświeższe jest niezwykle ważne w rewitalizacji.
Tak, to jest bardzo ciekawy głos. Ja każdy z tych tematów bym rozwijał, ale nasza konwencja, nasz format nakazuje nam być kompaktowym w czasie. Ale trzymając się tego Gorzowa, czy będąc jeszcze w Gorzowie, to trzeba oczywiście podkreślić, że akurat Gorzów, przynajmniej w mojej opinii, jest jednym z najambitniejszych i najciekawiej robiących rewitalizację miast w całej Polsce. I tam w innych projektach kwestie dziedzictwa są bardzo ciekawie uwzględniane, tak? Choćby ta ścieżka, która ma wiele funkcji, tak? Wzdłuż kanału.
No tak. To jest w ogóle rewitalizacja gorzowska. Tutaj z jakimś zakłopotaniem trochę o niej opowiadam, bo tu jak będę ją chwalił, to będę chwalił sam siebie. No ale...
To chwalę sam siebie.
Być może akurat te projekty zasługują na taką pochwałę. Otóż rzeczywiście wydaje mi się, że w podejściach miast do ochrony dziedzictwa czy włączania dziedzictwa w proces rewitalizacji dominuje dbałość o spektakularne obiekty zabytkowe. Wyremontujmy jakiś kościół, jakiś pałac, jakiś zespół fabryczny, jakiś pojedynczy, duży obiekt, który jest zabytkiem, najlepiej rejestrowym. To jest takie najbardziej spektakularne podejście. Dużo trudniejsze jest dbanie o te elementy dziedzictwa, które są jednostkowo mniej spektakularne, są rozproszone, a są ważniejsze dla miasta. O krajobraz miejski, który jest częścią dziedzictwa. O sposób użytkowania przestrzeni miejskiej, tradycyjny, który wygasa, jak go nie będziemy podtrzymywali, to za chwilę wygaśnie w ogóle. No i to ten przykład takiej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki jest właśnie tym. W Gorzowie w ramach rewitalizacji odsłonięto dostęp do takiej niewielkiej rzeczki, która, bo Gorzów leży nad dużą rzeką, nad Wartą, ale jej dopływem jest Kłodawka, która przez centrum miasta przepływa i to jest malutka rzeczka, taka, którą można wbród przejść bez problemu. Zawsze się gdzieś tam wiła na zapleczach zabudowy kamienicznej centrum. Jak się weszło w podwórko typowej kamienicy w Gorzowie, to tył tego podwórka dotykał na ogół do Kłodawki. Otóż zrobiono w ramach rewitalizacji projekt, który mieszkańcy bardzo dobrze przyjmują. Mianowicie wzdłuż całej tej Kłodawki zrobiono trasę pieszo-rowerową pełną takich fajnych miejsc dla mieszkańców łączących się z tymi podwórkami. Place zabaw, miejsca wypoczynku, takie proste urządzenia typu altana, pod którą mogą sobie sąsiedzi siedzieć i spędzać razem czas. Jakaś infrastruktura rowerowa, żeby tą trasą dało się jeździć rowerami. Ludzie z tej trasy korzystają w życiu codziennym, to znaczy chodzą tamtędy do pracy, bo centrum Gorzowa jest w tej chwili rozkopane. Kolejne projekty rewitalizacyjne się realizują i jakby to przywróciło tą rzekę miastu. Starsi mieszkańcy mówią, że kiedyś tak było, że nad tą kłodawką się siedziało i w tej chwili młodzież znowu tamtędy spaceruje, chodzi. No, powiem o takim moim osobistym doświadczeniu. Jakiś starszy pan w wieku pewnie po 80, jak ta trasa została uruchomiona, to mnie zaczepił, pamiętał mnie ze spotkań konsultacyjnych i powiedział tak: pan nie wie, ile to dla mnie znaczy. Ja tutaj nad tą kłodawką w tym miejscu się pierwszy raz całowałem z dziewczyną, jak miałem 15 lat. I teraz szedłem tu na spacer i widzę, tutaj się znowu całują młodzi ludzie.
No fajnie. Fajnie, super. Znaczy, to jest świetna anegdotka, ale też jest meta ewaluacja, jakbyśmy to w naszym żargonie powiedzieli.
Tak.
Procesów rewitalizacji w mieście. Wojtku, musimy kończyć tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że dane nam będzie w tym formacie powtórzyć czy rozwijać te wątki i inne. Na sam koniec, czy mógłbym Cię poprosić o, chociaż wiemy, że nie ma prostych rekomendacji, ale możliwie hasłowe rekomendacje dla gmin, miast prowadzących rewitalizację w kontekście wykorzystania i zauważania potencjału dziedzictwa, bo ja mam wrażenie, że nieraz właśnie rewitalizatorzy nawet nie zdają sobie sprawy z wartości dziedzictwa, które mają na swoim terenie na obszarze rewitalizacji. Hasłowo jedna, dwie, trzy rekomendacje, Wojciech.
To będzie oczywiście moja subiektywna rada. Sam chyba też zachęcam, żeby ją traktować z ostrożnością, jak każdą radę zewnętrzną, ale jakbym miał coś doradzić w ogóle miastom rewitalizującym się, to bym powiedział tak. Zrozumiałe, że pierwszy odruch macie taki, żeby w ramach rewitalizacji wykonać drogie remonty najważniejszych obiektów zabytkowych waszego miasta. Pomińcie ten pomysł jako pomysł banalny i poszukajcie wartości związanych z dziedzictwem, które nie są tak oczywiste. A te wartości to są głównie przestrzenie, w których się kształtowały pewne obyczaje miejskie, pewne sposoby spędzania czasu, pewne sposoby też prowadzenia działalności gospodarczej, bo tu mówimy o przestrzeniach, w których się jakiś handel odbywał, jakieś rzemiosło, a gdzieś te przestrzenie się zmieniły i pozamierały pewne, mówimy o ginących zawodach, mówimy o ginących branżach. Dla mnie najciekawsze w rewitalizacji by było takie spojrzenie, jaką interwencję możemy zrobić w przestrzeń miejską, żeby i we wsparcie różnych procesów społecznych i gospodarczych, żeby w jakiejś nowej, a nie tej całkiem przebrzmiałej już formie, wróciły w te miejsca elementy dialogu z tym starym dziedzictwem społecznym i gospodarczym. Już się nie odtworzy zakładu, który podkuwa konie, bo on jest dziś niepotrzebny, ale być może w tym miejscu powstanie inny zakład rzemieślniczy, który w oparciu o sztukę tego dawnego kowalstwa robi coś, co będzie współcześnie potrzebne i tak dalej, i tak dalej.
Te projekty
są najważniejsze dla mnie, takie właśnie zahaczające o dziedzictwo społeczne i gospodarcze.
Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To nie jest naturalne ani dla mnie, ani dla Ciebie, żeby tak krótko rozmawiać, więc tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że w tym formacie będziemy to w przyszłości kontynuować w jakiejś formie, ale już teraz bardzo Ci dziękuję. Myślę, że w imieniu słuchaczy tego nagrania, tego podcastu. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.